Witam Państwa na wycieczce po Chorzowie. Wyjdźmy z punktu informacji turystycznej i przystańmy przed budynkiem. W kilku słowach postaram się zachęcić do poznania tajemnic tego miasta. Wszak to jedno z największych w dzisiejszej górnośląskiej aglomeracji. Przez kilkaset lat Chorzów był jedną z wielu śląskich wsi. Źródła wspominają o niej po raz pierwszy w 1257 roku. Już w XVI wieku kopano tutaj za srebrem, ołowiem i żelazem. Daleko jednak jeszcze było do wielkoprzemysłowego ośrodka. Wszystko zmieniło się pod koniec wieku XVIII. Odkryto bowiem pokłady węgla kamiennego. Ksiądz Ludwik Bojarski uruchomił kopalnię księżna Jadwiga. Historia ruszyła jak z kopyta. Rozgłos zyskało szacowne imię Fryderyka Wilhelma von Redena. W świat poszły nazwy kopalnia księżna Jadwiga, kopalnia Król czy Królewska Huta. O tych ciekawych zdarzeniach i miejscach posłuchajcie proszę więc i Państwo. Stańmy tak, aby punkt informacji turystycznej mieć po lewej stronie. Przed nami znajduje się ulica. Proszę do niej podejść. Do tego czasu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy ulicy. Skręcamy w lewo i idziemy ku widocznemu na wprost wiaduktowi kolejowemu. W tym czasie opowiem trochę o historii miasta. Chorzów powstał z połączenia kilku miejscowości. Przełomem w ich dziejach było pojawienie się dwóch postaci, Fryderyka Wilhelma von Redena i Johna Beldona. Dzięki ich pracy w 1802 roku ruszyła Królewska Huta, po niemiecku Königshütte. Wkrótce okolica zaludniła się robotnikami. W szybkim tempie stawiano podwaliny miasta. Powstała poczta, a nawet niewielkie uzdrowisko. Rozwój dostrzegł Wilhelm I, król pruski. I w roku 1868 nadał przemysłowej osadzie prawa miejskie. Królewska Huta było jej na imię. Przejdźmy pod wiaduktem. Panuje tutaj spory hałas, dlatego komentarz zostanie wznowiony dopiero po jego drugiej stronie. Proszę tam zaczekać na dalsze instrukcje. Po wyjściu z podwiaduktu kontynuujemy nasz spacer ulicą Sienkiewicza, czyli pójdziemy prosto. Żeby jednak tak zrobić, musimy skorzystać z pasów, które znajdują się po lewej. Proszę przejść przez przejście dla pieszych. Proszę też wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie. Jeśli znaleźli się już Państwo po drugiej stronie przejścia dla pieszych, proszę kontynuować spacer wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Ja tymczasem powrócę do naszej opowieści. Miasto się rozwijało, zbudowano drogi i koleje. Co ciekawe, główna stacja kolejowa Chorzowa znajdowała się w dzisiejszych Świętochłowicach. Szyld na budynku dworcowym informował Königshütte in Świętochłowic. Idziemy teraz ulicą będącą przedłużeniem przejścia pod wiaduktem. Po prawej stronie widzą Państwo skwer. Za nim znajduje się Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii imienia Edwarda Hankego. Szpital należy do najlepszych w kraju. Patron szpitala, dr Edward Hanke, był lekarzem i społecznikiem. Proszę zwrócić uwagę na znajdujący się po przeciwnej stronie ulicy nowoczesny gmach Chorzowskiego Centrum Kultury. Proszę iść dalej prosto, a ja w tym czasie powiem kilka słów o centrum. To jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Chorzowa. Tętni życiem od około 80 lat. Już w drugiej połowie lat 20. ubiegłego stulecia pojawiła się inicjatywa budowy Miejskiego Domu Ludowego, w którym przywiązani do polskości mieszkańcy miasta mogliby kultywować własne tradycje. Ogłoszono więc konkurs architektoniczny, który wygrali katowiccy projektanci Tadeusz Michejda i Lucjan Sikorski. Opracowali oni plany budowli składającej się z wielu prostych brył. Reprezentowała ona modny wówczas styl zwany modernizmem. Realizacja inwestycji przypadła na lata światowego kryzysu gospodarczego, dlatego mieszkańcy Królewskiej Huty mogli liczyć tylko na siebie. I to właśnie dzięki ich własnym pieniądzom w 1934 roku otwarto pierwszy z planowanych kilku gmachów Domu Ludowego. Jego ozdobą była efektowna sala teatralna. Na jej deskach występowały ówczesne gwiazdy, na przykład Hanka Ordonówna czy Szczepcio i Tońcio. Tuż przed wojną otwarto kolejną część Domu Ludowego, lewe skrzydło z biblioteką, czytelnią, salami zebrań. Wybuch wojny uniemożliwił powstanie największego skrzydła, prawego. Za chwilę dojdziemy do kolejnego skrzyżowania. Proszę skręcić na nim w prawo. Idźmy powoli, uważając na przejeżdżający od czasu do czasu tramwaj. Odszukajmy po lewej stronie budynek z numerem 19. Zatrzymajmy się przy nim. Jak już Państwu zdradziłem, kiedyś mieściło się tu kino Panorama. To jedno z najstarszych kin w Polsce. Działało już przed I wojną światową. W tym miejscu koniecznie trzeba przywołać postać urodzonego w Chorzowie Franza Waxmana. Ten dyrygent i kompozytor zrobił oszałamiającą karierę w Hollywood. Otrzymał dwukrotnie Oscara. Obróćmy się teraz plecami do dawnego kina Panorama. Przed nami powinien znajdować się budynek pod numerem 22. To secesyjna kamienica. Spójrzmy na szczyt fasady. Znajduje się tam wąż Eskulapa w herbie trzymanym przez dwa lwy. To znak, że kiedyś na parterze mieściła się apteka. Wędrujmy dalej ulicą Wolności. Ja w tym czasie będę snuł swoją opowieść. Rozwój miasta od początku był podporządkowany rozwojowi przemysłowemu. Taka też jest historia ulicy Wolności. Kiedyś stanowiła zaledwie i aż główny trakt prowadzący do Huty Królewskiej. Z tego też powodu została najwcześniej wybrukowana. I nie trzeba było długo czekać, by wznieśli tu swoje kamienice najbogatsi chorzowianie. Już wtedy było ich wielu. Na początku ubiegłego stulecia Chorzów skutecznie konkurował z Katowicami. Liczbą ludności nawet je przewyższał. W 1908 roku w Katowicach mieszkało 50 tysięcy ludzi, w Chorzowie zaś 58. Taka metropolia musiała posiadać reprezentacyjną ulicę. Wszystko wskazywało na dzisiejszą Wolkę. Krótka dygresja. Wymownym świadectwem znaczenia ulicy już w okresie III Rzeszy jest fakt, że nadano jej wówczas miano Hitlerstrasse, ulica Hitlera, a wtedy nie wzywano imienia kanclerza nadaremno. Co z tego znaczenia pozostało do dzisiaj? Dużo, skoro niektórzy nazywają Wolkę śląską Wall Street. W jej kamienicach swoje siedziby otwarło kilkanaście banków. Przypominam, że idziemy prosto ulicą Wolności. Zwróćmy teraz uwagę na wielokrotnie wspominane już przeze mnie kamienice. Reprezentują one różne style architektoniczne. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy śląskie miasta zmieniały się w duże ośrodki przemysłowe z reprezentacyjnymi centrami, w architekturze współzawodniczyły style tzw. historyczne oraz eklektyzm i secesja. Zwolennicy stylów historycznych stawiali więc kamienice wzorujące się na dominujących przed wiekami gotyku, baroku czy klasycyzmie. Maniera eklektyczna łączyła w jednej budowli elementy wielu stylów. Najoryginalniejsze były budynki secesyjne. I właśnie je mijamy na Wolce najczęściej. Wyróżniają się chociażby pięknymi falującymi balkonami czy fikuśnymi, kwiatowymi ornamentami. Chciałem Państwu pokazać szczególnie jeden obiekt. Wkrótce powinniśmy mijać przecznicę po lewej. Będzie to ulica Sobieskiego. Za chwilę miniemy kolejną przecznicę, tym razem po prawej stronie. To ulica Żeromskiego. Stoi przy niej odosobniony gmach. Najstarszy murowany budynek przy ulicy Wolności. Wzniesiono go w 1871 roku, czyli wkrótce po uzyskaniu przez królewską hutę praw miejskich. To willa w stylu nawiązującym do renesansu. Po wybudowaniu nie miała w swojej okolicy konkurencji. Dziś też cieszy się pewnym przestrzennym oddechem. Odcina się w ten sposób od stłoczonych w ciasnych szeregach pobliskich kamienic. Kontynuujmy nasz spacer prosto ulicą Wolności. Po lewej stronie nie sposób nie zauważyć jedynego w okolicy wysokościowca. Zmusza nas on do zadarcia głowy. Drapacz chmur jest świetnym przykładem nowoczesnej polskiej architektury w okresie międzywojennym. Styl, w którym powstał, zwany jest modernizmem, czyli po prostu nowoczesnym. W tym specyficznym, budowlanym skoku wzwyż Chorzów dał się wyprzedzić o włos Katowicom. Świeżutki wieżowiec zaprezentowano oficjalnie latem 1937 roku. Sięgnął 38 metrów. Był siedzibą Komunalnej Kasy Oszczędności. Obecnie nie wyszedł z roli i wciąż związany jest z finansami. Za drapaczem chmur skręcamy w lewo w ulicę Zjednoczenia. Ulica Wolności, na której jesteśmy, przez chorzowian nazywana jest Wolką. To reprezentacyjna ulica miasta. Również jedna z najdłuższych w kraju. Liczy niemal 2 kilometry. Dzisiaj to deptak i tylko od czasu do czasu przejedzie tędy tramwaj, ale tylko w jedną stronę. Ulicą Zjednoczenia idziemy lekko w dół. Wieżowiec mówi nam wiele o czasach, w których powstał. Z pewnością nie był tani. Ale pamiętajmy, że mówimy o okresie prosperity Chorzowa. Prawie równocześnie powstały wówczas w mieście 3 kościoły, 2 urzędy, kilka szkół. Ulica Zjednoczenia, którą podążamy, nie jest tak reprezentacyjna jak ulica Wolności. Ale mieszkali tu również zamożni chorzowianie. Widać to po mijanych, solidnych kamienicach. Warto wspomnieć, że na początku XX wieku ustanawiały one nowe standardy komfortu mieszkaniowego. Niektóre były wyposażone w ubikacje, a nawet osobne łazienki. Wcześniej w budownictwie powszechnie używano drewna, a budynkom mieszkalnym towarzyszyły chlewiki. To na pewno nie zadawało szyku. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Powstańców. Po drugiej stronie skrzyżowania znajduje się budynek z napisem Muzeum nad wejściem. Przejdźmy na drugą stronę i stańmy przed jego fasadą. Zwrócę teraz Państwa uwagę na 2 sąsiadujące ze sobą przez ulicę budynki. Na wprost nas znajduje się Muzeum w Chorzowie. Specjalizuje się w gromadzeniu monet i banknotów pochodzących ze Śląska oraz medali. Eksponuje także obrazy polskich malarzy. Po prawej stronie skrzyżowania widzimy tak zwaną willę Mościckiego. W latach 20. zeszłego wieku mieszkał w niej przyszły prezydent Polski. Co robił w Chorzowie, zaraz Państwu opowiem. Kontynuujmy nasz spacer prosto ulicą Zjednoczenia, zostawiając z lewej muzeum, a z prawej willę Mościckiego. Powrócę teraz do postaci Ignacego Mościckiego. Ten wybitny chemik przyjechał do Chorzowa zaraz po przejęciu miasta przez Polskę w 1922 roku. Dostał trudne zadanie – uruchomienie pozostawionej przez Niemców fabryki azotów. Uporał się z tym w 3 tygodnie i zdobył wdzięczność 3000 załogi. Wkrótce zasłynął jako świetny gospodarz, dbający o robotników. Między innymi zaczął douczać nieletnich gońców, których w fabryce nie brakowało. Przypominam, że idziemy prosto, wzdłuż ogrodzenia. Oddziela nas ono od boiska szkolnego. To znak, że zbliżamy się do dwóch chorzowskich liceów z bogatymi tradycjami. Ten ceglany budynek po lewej stronie ulicy to liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Po przeciwnej stronie ulicy stoi bryła liceum imienia Juliusza Słowackiego. Liceum imienia Skłodowskiej-Curie kontynuuje tradycję najstarszej szkoły średniej w Królewskiej Hucie. Szkoła ta zaczęła działalność już w 1868 roku, czyli w roku nadania praw miejskich. Co ciekawe, przez prawie 100 lat, do 1963, nauki pobierały w niej wyłącznie reprezentantki płci pięknej. Przed nami duże skrzyżowanie. Zatrzymajmy się tutaj na moment. Po prawej widzimy skwer z popiersiem Chopina. Stanęło tutaj w setną rocznicę jego śmierci. W głębi, za popiersiem, znajdują się budynki szpitala. Nieco w prawo, ponad stuletnia szkoła podstawowa i szkoła muzyczna. Gmachy te dzieli od skweru ulica Starego Zdroju, nawiązująca swoją nazwą do XIX wieku, gdzie w tym mniej więcej miejscu usytuowany był dom kąpielowy, a Królewska Huta była zdrojem. Natomiast po lewej, między drzewami, powinniśmy dostrzegać ogromną, ceglastą bryłę kościoła z wieżą. Wejście do niego znajduje się z lewej strony. Tam się skierujmy. Proponuję skorzystać z pasów dla pieszych z lewej strony skrzyżowania. Idziemy ulicą Kopernika w stronę kościoła. Ja tymczasem zwrócę Państwa uwagę na ukryte po prawej, w głębi, budynki. To szpital specjalistyczny imienia Urbanowicza. Znany jest z tego, że umiejscowiono w nim oddział leczenia chorych na AIDS. W 1991 roku należał on do pierwszych w Polsce. Za tym szpitalem znajduje się ładny park, zwany Pod Kasztanami. Niegdyś był to cmentarz żydowski. W 1973 roku pozostałe szczątki ekshumowano i przeniesiono na Kirkut w Bytomiu. Kilka lat temu społeczność żydowską Chorzowa uczczono specjalną tablicą. Ustawiono ją dokładnie w miejscu tego dawnego cmentarza. Przypominam, idziemy ulicą Kopernika. Teraz powoli będę kierował Państwa uwagę na kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Powinniśmy go mijać po swojej prawej stronie. Świątynia ta to kolejny przykład modernizmu, tak charakterystycznego dla okresu międzywojennego. Tutaj krótka dygresja. Na Śląsku styl ten miał również zabarwienie polityczne. Odróżniał czasy polskie od stosujących style historyczne czasów niemieckich. Styl modernistyczny miał pokazać, że Polska jest krajem nowoczesnym, a nasi architekci stosują innowacyjne technologie. Dlatego po polskiej stronie Śląska powstało więcej takich obiektów niż po stronie niemieckiej. Doskonałym przykładem sakralnej architektury modernistycznej jest choćby kościół świętego Kazimierza w Katowicach. Zbudowano go nieco wcześniej niż świątynię chorzowską z myślą o żołnierzach garnizonu Wojska Polskiego stacjonujących w stolicy województwa śląskiego. Obydwie budowle wyróżniają się charakterystycznymi wieżami oraz oryginalnym wyposażeniem wnętrz. Wkrótce dotrzemy do głównego wejścia do świątyni. Zatrzymajmy się przed nim na chwilę. Kościół wzniesiono na początku lat 30. Architekt Adam Ballenstedt z Poznania zastosował, co ciekawe, cegłę. To nietypowe dla obiektów modernistycznych. Efekt okazał się wyśmienity. W powszechnej opinii to jeden z najpiękniejszych nowoczesnych kościołów na Śląsku. Proszę zwrócić uwagę na okrągły witraż nad wejściem. Taki sam znajduje się za prezbiterium. Wnętrze, przestronne i pełne światła, z pięknym sklepieniem, naprawdę robi wrażenie. W ołtarzu ciekawe rzeźby, które przedstawiają kazanie świętego Antoniego. Zresztą polecam Państwu choćby krótką wizytę w środku. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wyzwolić nagranie po wyjściu na zewnątrz. Jeśli Państwo wolą iść dalej albo zakończyli już zwiedzanie kościoła, kontynuujmy nasz spacer. Stańmy tyłem do wejścia do kościoła. Na wprost widzimy mały placyk. Podejdźmy w jego stronę. Powiem Państwu jeszcze jedną ciekawostkę o kościele. Otóż w projekcie architektonicznym wieża była znacznie wyższa i miała dominować nad okolicą. Niestety w trakcie budowy plany skorygowano i tak zostało do dziś. Z lewej strony mijamy ulicę, którą tutaj przyszliśmy. My natomiast skręcimy w następną ulicę w lewo. Po prawej mijamy plac Jana Matejki. Jego ozdobą jest żeliwna rzeźba Chłopiec z łabędziem, autorstwa Teodora Kalidego. To rodowity chorzowianin, który zdobył w połowie XIX wieku europejską renomę. Nazywany był rzeźbiarzem brązu i żelaza. W Chorzowie zachował się jego dom rodzinny. Przypominam, w narożniku placu skręcamy w lewo. Jesteśmy na ulicy Sobieskiego. Pójdziemy teraz prosto, aż do kolejnej przecznicy. Być może dostrzegają już Państwo po prawej, nad kamienicami, czubek wieży kościoła z krzyżem. Jest to świątynia ewangelicko-augsburska imienia Marcina Lutra. Opowiem więc Państwu o chorzowskich ewangelikach. Od początku istnienia królewskiej huty odgrywali oni ważną rolę w mieście. Byli burmistrzami, lekarzami, kadrą techniczną w fabrykach. Wśród nich byli także artyści. Max Sztekel bywa nazywany fotografem górnośląskiego górnictwa. Ten pionier fotografii przemysłowej osiedlił się w królewskiej hucie pod koniec XIX wieku i otworzył przy obecnej ulicy Wolności swoje atelier. A wracając do ewangelików, już w latach 1840-44 jako pierwsi postawili w Chorzowie kościół. Na początku zeszłego wieku stanowili około 20% mieszkańców miasta. Przed nami skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego, na którym skręcimy w prawo. Przejdźmy ostrożnie przez przejścia dla pieszych w kierunku ceglanego budynku. Budynek ten otoczony jest przez zielony płot. Maszerujmy wzdłuż niego tak, żeby mieć go po lewej stronie. Ten ceglasty budynek to dawna willa dyrektora huty. Za nią znajduje się wspomniany już kościół ewangelicki. Świątynia ta służy wiernym od końca XIX wieku. Przed nami spacer po Parku Hutników, do którego powoli się zbliżamy. Ale zanim skręcimy do parku, spójrzmy w głąb ulicy Dąbrowskiego. Można tam dostrzec budynek z wieżyczką, siedzibę Teatru Rozrywki. Gmach ten wcześniej pełnił rolę hotelu hrabiego Redena, o której to postaci usłyszymy później. Będziemy się teraz poruszać parkowymi alejkami. Idziemy wzdłuż ogrodzenia willi. Na jego końcu skręcimy w lewo, do parku. Przypominam, przed przystankiem, a na końcu ogrodzenia skręcamy w lewo. Pójdziemy w stronę widocznego na wprost placu zabaw. Opowiem Państwu o parku. Założono go w latach 1870-72. Poszerzono i upiększono 20 lat później. Inwestorem była Huta Królewska. Na początku był niewielki, miał jedynie 86 arów. Teraz jest znacznie większy i liczy 2,5 hektara. Po prawej stronie powinniśmy właśnie mijać fontannę, a w głębi za nią widoczny budynek Urzędu Stanu Cywilnego. Oglądając stare pocztówki, można sobie wyobrazić dawny urok parku. Zadrzewione alejki, kwieciste rabaty, a obok drewniane altanki charakterystyczne dla niemieckich uzdrowisk. Tu i tam przechadzają się panowie w surdutach, dyskutujący o cenach stali, a w pobliżu panie w długich spódnicach, zwanych tiurniurami i w pięknych kapeluszach. Mijając plac zabaw po lewej stronie, kontynuujemy spacer prosto. Po tym prawie sielskim widoku musimy niestety powrócić do tragicznej historii wojennej. Proszę teraz wypatrywać dużego, szarego monumentu. Jest to żołnierski pomnik. Odnajdziemy go po lewej stronie alejki. Ten pomnik to zarazem mogiła 11 żołnierzy Armii Czerwonej. Zginęli oni zimą 1945 roku podczas walk o Chorzów. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że ocena wydarzeń ostatniego roku wojny na Górnym Śląsku budzi wiele emocji. Tylko dla nielicznych wkroczenie wojsk radzieckich było prawdziwym wyzwoleniem. Większości Ślązaków przyniosło mordy, gwałty, kradzieże i upokorzenia. W czasach PRL był to temat tabu. Dopiero po przełomie 1989 roku zaczęto otwarcie mówić i pisać o tym strasznym czasie. Jeśli nie dotarli Państwo jeszcze do pomnika, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy monumencie. Jeśli przyjrzeli się już Państwo pomnikowi, proszę teraz stanąć do niego plecami. Na wprost między drzewami prześwitują elementy wiaduktu. Idźmy w jego stronę. Przed Państwem dłuższy spacer alejką na wprost. Ja umilę tę wędrówkę opowieścią o Fryderyku Wilhelmie von Redenie, człowieku nieprzeciętnym i ważnym w historii królewskiej huty. Wkrótce zresztą zobaczą się Państwo z nim twarzą w twarz. Von Reden był pruskim ministrem i świetnym organizatorem, ale nade wszystko górnikiem z dziada-pradziada. Uwielbiał innowacje. Dostrzegł też potencjał dzisiejszego Chorzowa. Dzięki niemu powstała tutaj kopalnia i huta, królewska huta. To w skrócie, ale Redenowi warto poświęcić trochę więcej uwagi, bowiem wielu uważa go za jedną z najważniejszych postaci w historii Górnego Śląska. Mimo że Ślązakiem nie był, ponieważ urodził się w Dolnej Saksonii, to na Śląsku spędził jednak blisko 30 lat i tutaj odniósł największe zawodowe sukcesy. Von Reden jako pierwszy powiązał rozwój górnictwa i hutnictwa. W hutach zamiast drewna zaczął przy wytopie surówki stosować uzyskiwany z węgla koks. Z jego inicjatywy powstały liczne państwowe kopalnie i trafiły na Śląsk pierwsze maszyny parowe. Powinni już Państwo widzieć i słyszeć estakadę. Proszę więc ostrożnie przejść pod nią, gdyż znajduje się tutaj parking. Do czasu przejścia na drugą stronę proszę wcisnąć pauzę. Skoro już znaleźliśmy się po drugiej stronie estakady, powinniśmy dostrzegać tory tramwajowe. Natomiast po drugiej stronie ulicy znajduje się skwer i pomnik między drzewami. Musimy teraz przejść właśnie na drugą stronę ulicy, przecinając tory. Przejście dla pieszych znajduje się po lewej. Proszę teraz znowu wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy znajdą się Państwo na skwerze przy pomniku. Oto pomnik mężczyzny wspartego na oskardzie. Przedstawia właśnie Fryderyka von Reden. Pierwszy jego pomnik stanął już w 1852 roku. Stworzył go wspomniany już Theodor Kalide. W 1939 roku tamten monument został zniszczony, nie wiadomo przez kogo. w czasie wojny odbudowany przez Niemców i znowu zniszczony w 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej. Obecny stoi od 2002 roku. Jak Państwo widzą, minister jest w stroju górniczym. W ręku trzyma oskard. Nogą wspiera się na bryle rudy. Z kolei patrząc na lewo od pomnika, powinniśmy dostrzec przemysłowe zabudowania królewskiej huty. Proszę teraz wrócić do skrzyżowania. Za chwilę powinniśmy dostrzec wieżę ratusza z zegarem i herbem. Zmierzajmy w jego stronę. Niestety ruchliwe skrzyżowanie i przejście pod estakadą uniemożliwiają moją opowieść. Powrócę do niej po drugiej stronie estakady. Proszę więc wcisnąć teraz pauzę i wznowić nagranie po przejściu. Z drugiej strony estakady proszę dalej zmierzać w stronę wejścia do ratusza. Spójrzmy na jego wieżę. Tam, nad zegarem, znajduje się herb Chorzowa. Herb ma ciekawą historię. Pierwszy z czasów niemieckich przedstawiał pół orła, tyle że czarnego. Na drugiej połowie były symbole górnicze i ukoronowany monogram cesarza Wilhelma. Polski herb powstał tuż przed II wojną światową. Składa się na niego pół orła Piastów Śląskich i połowa dwuramiennego krzyża zakonu Bożogrobców. Ci ostatni posiadali tutaj majątki już w XIII wieku. Przed wejściem do ratusza proszę skręcić w prawo i iść wzdłuż budynku. Chorzowski ratusz zbudowano już w latach 70. XIX wieku. Pruscy architekci jak zwykle postawili na efektowne połączenie różnych stylów. W okresie międzywojennym Polacy przebudowali go z zacięciem modernistycznym. W środku najciekawsze są witraże w sali sesyjnej. Tematyką nawiązują do hutnictwa, górnictwa i handlu. Z wieży ratuszowej codziennie punkt 12 oraz podczas sesji Rady Miejskiej i innych ważnych wydarzeń odtwarzany jest hejnał. Jego twórcami są Tomasz i Maciej Kałwakowie, chorzowscy muzycy. Współpracowali m.in. z Ewą Bem, Markiem Grechutą czy Grzegorzem Turnałem. Powinniśmy właśnie po lewej stronie mijać kamienicę. Przecinamy teraz dawny chorzowski rynek, nad którym w 1978 roku przerzucono ruchliwą estakadę. Codziennie przejeżdża po niej ponad 30 tysięcy pojazdów. Zza rogu wyłoni się przed nami kolejny, chyba najciekawszy budynek w Chorzowie. Jest to gmach Poczty Głównej. To ten czerwony budynek z cegły, zamykający perspektywę ulicy. Proszę iść w jego kierunku. Poczta Główna jest imponująca, jak zamczysko. Styl, w którym ją wzniesiono, zobowiązywał, wszak to neogotyk. Niedziwne więc, że całość przypomina warownię lub kościół. Gmach poczty to jeden ze znaków rozpoznawczych Chorzowa. Budynek powstał w latach 1891-92 według projektu Johanna Schuberta. Budowniczowie nie szczędzili mu ozdób. Piękne, ostrołukowe okna, okazałe drzwi główne z latarniami, ażurowy szczyt i wieżyczki na dachu. Nawet ściany upiększono zielonymi kształtkami. W prawej części budynku znajduje się wysoka wieża, zwieńczona ażurową kopułą z iglicą. Tam kiedyś mieścił się supernowoczesny, napowietrzny system telekomunikacyjny. Podobny stosowano ponoć jeszcze tylko we Wrocławiu i Stralsundzie. Na koniec proponuję odpoczynek na jednej z ławeczek przy fontannie znajdującej się na prawo od poczty. Plac przed gmachem to ciekawa historia pomników. Pod koniec XIX wieku ustawiono tutaj olbrzymią, ponad 3-metrową Germanię, czyli postać symbolizującą Niemcy. W okresie międzywojennym prezydent Mościcki odsłonił tutaj pomnik powstańca śląskiego. W PRL zastąpił go pomnik Orła Białego, bez korony. Teraz jest tylko fontanna, a pomnik powstańca trafił na Plac Powstańców Śląskich. Na budynku poczty możemy dostrzec tablicę przypominającą o pomniku powstańca. Natomiast na prawo od tej tablicy znajduje się wystająca z budynku murowana skrzynka pocztowa, do której niegdyś wrzucano przesyłki. Na zakończenie wspomnę jeszcze o samej nazwie Chorzów. Miastu nadano to imię dopiero w roku 1934. Wcześniej funkcjonowało jako Królewska Huta. Językoznawcy wciąż nie są zgodni, skąd ten Chorzów się wziął. Wygląda na słowiańską nazwę, ale czy na pewno? W tym miejscu kończymy naszą wycieczkę po Chorzowie. Proszę pamiętać o zwrocie audioprzewodnika w punkcie informacji turystycznej. Żeby do niego wrócić, należy odnaleźć ulicę Wolności, która przylega do gmachu poczty. Ulicą tą proszę pójść prosto, aż do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, w którą skręcimy w prawo. Sienkiewicza pójdziemy prosto, aż pod wiadukt i dalej do punktu informacji turystycznej, który będzie po prawej stronie. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Życzymy udanego pobytu w Chorzowie.